Haleluja. Jak się macie? Super, widzę wiele uśmiechniętych twarzy. Dobra wiadomość jest taka, że połowa postu za nami. Dzisiaj przesunąłem, już mam przedostatni guzik w pasku. Prawdopodobnie w piątek przyjdę tak trzymając spodnie. Ale to nie jest najważniejsze. Wiemy, że to szybko można nadrobić, a pościmy dlatego, żeby zbliżyć się do naszego Pana, aby usłyszeć Go, to, co ma nam do powiedzenia. I drodzy, w poniedziałek pastor Mirosław mówił na temat, kto może powiedzieć, oczyściłem serce swoje. To było słowo z Księgi Przysłów, 20 rozdział, 9 werset. Wczoraj brat Wojciech mówił na temat skruszonego serca. Serce skruszone i pokorne, Boże, nie odrzucisz. I wiemy, że tak jest. I to było też słowo z Psalmu 51. Dziś wejdziemy w kolejny temat, którego kluczowym słowem jest Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 21 werset. Gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Pewnie znamy to Boże Słowo, ten fragment Bożego Słowa, ale dzisiaj chciałbym, abyśmy przyjrzeli się jemu głębiej. Aby zgłębić to przesłanie, czy przesłanie tego fragmentu, musimy zadać sobie zasadnicze pytanie. Czym jest biblijne serce? Wiecie, kiedy czytamy, słuchamy różnych wykładów, naprawdę jest wiele zamieszania. I szczerze mówiąc, ja przez kilka lat zastanawiałem się nad tym, czytałem dużo, starałem się zrozumieć, co to jest to serce we mnie. Pastor Mirosław w poniedziałek mówił sporo na ten temat, a ja dzisiaj chciałbym dorzucić kilka myśli do tego. Dla medycyny serce to pompka, tak? Taka doskonała pompka, która tłoczy krew w naszych żyłach. Mała ciekawostka, w ciągu średniego długości życia, około 80 lat, serce przepompowuje ponad od 170 do 200 milionów litrów krwi. W tym czasie bije około 2,5 do 3 miliardy razy. Niesamowite. Wiecie, chcę się powiedzieć, Boże, uwielbiam Cię, jesteś cudowny, jesteś niesamowity. Każdy z nas ma takie serce. Jak komuś wysiada, to jest problem. Ale drodzy, nie o to chodzi w Bożym Słowie. Boże Słowo nie ma na myśli tej pompki. Dla szeroko pojętej kultury serce symbolizuje miłość romantyczną. Jego czerwony kolor najczęściej oznacza pasję i zakochanie. A motyw ten jest powszechnie używany do wyrażania zarówno bliskości, więzi, oraz harmonii między dwojgiem zakochanych. Emotikon w postaci czerwonego serca jest bardzo popularny. Często klikamy, wysyłamy, aby komuś dać do zrozumienia, że jest nam bliski. Ale również i tutaj musimy powiedzieć sobie jasno, że nie o to chodzi w Bożym Słowie. Co Biblia rozumie pod hasłem serce? Drodzy, pierwsza, najważniejsza rzecz. Serce to źródło życia. Serce to źródło życia i o tym mówi Księga Przypowieści, 4 rozdział, 23 werset. Czujniej, słyszycie? Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca. Dlaczego? Bo z niego tryska źródło życia. Ilekroć czytam ten fragment, mam wrażenie, że dotykam kluczowej prawdy dotyczącej duchowego życia. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca. Czuwamy i strzeżemy nasz majątek, dom, mieszkanie czy samochód. Staramy się go zabezpieczyć przed ludźmi, którzy chcieliby go nam zwinąć. Nawet nasz portfel czy telefon czy jakaś droga biżuteria jest w centrum naszej uwagi, żeby nam nie zginęło. Ja często, kiedy jestem w miejscu publicznym, zawsze macam się po kieszeni, czy mój telefon jeszcze jest. choć z niego nie tryska źródło życia, ale mamy taki nawyk pilnowania, kontrolowania, czuwania nad tym, co jest nasze. Dlaczego Bóg nakazuje nam strzec serca bardziej niż wszystkiego, co posiadamy? Dlaczego serce jest takie ważne? To są pytania, które zrodziły się, kiedy po raz kolejny pochylałem się nad tym fragmentem. Aby odpowiedzieć na to pytanie, przyjrzyjmy się trzem fragmentom Bożego Słowa. Serce to miejsce, gdzie rodzą się zamysły człowieka. Pan Jezus powiedział to i Marek zapisał to w 7 rozdziale, 21 werset. I powiedział Pan Jezus tak: albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa i tak dalej. W sercu rodzą się twoje myśli i nie tylko złe, zarówno dobre, jak i złe. To jest to miejsce, to jest to siedlisko, gdzie rodzą się nasze myśli. Drodzy, biblijna definicja człowieka brzmi następująco. Człowiek jest duchem, posiada duszę i mieszka w ciele. Nasze ciało jest mieszkaniem. To nasze jestestwo, to, że jesteśmy ludźmi stworzonymi na Boży obraz, sprawia, że mamy ducha i posiadamy duszę. Nasza dusza to intelekt, emocje i wola. Wola jest elementem, tak jak to pastor Mirek podkreślał, wola jest elementem naszego serca. Serce jest miejscem, w którym rodzą się zamysły człowieka. To tam ma początek wszystko. Dla przykładu, jeśli postanowiłaś pościć w tym tygodniu, to ta myśl, ta idea najpierw zrodziła się w twoim umyśle. Najpierw się pojawiła gdzieś tutaj. Potem nastąpi wewnętrzny dialog. Pewnie zauważyliście, że w środku rozmawiamy z sobą, tak? Mamy taki wewnętrzny dialog z naszym sercem. Do tego włączają się nasze emocje. Zapewne pierwsze pytanie, które usłyszałeś w swoim głowie i w swoim sercu: jakie korzyści wniesie ten post do mojego życia? Zastanawialiśmy się, dlaczego ja chcę wejść w ten post. Drugie pytanie: ile to mnie będzie kosztowało? Na pewno post ma swoją cenę. Walczymy z naszym łaknieniem, z dyskomfortem, ale jest też kolejne pytanie, czy podołam pościć cały tydzień. Czyli te myśli, może jeszcze inne, gdzieś kołatały się w naszym umyśle, ale one w końcu znalazły swoje odzwierciedlenie w naszej decyzji, która zapada w naszym sercu. Tak, wchodzę w ten post. Tak, jestem gotów zapłacić cenę tego głodowania, tego dyskomfortu, ponieważ jest to wspaniała ścieżka, aby zbliżyć się do Boga. Kiedy nasz ten wewnętrzny człowiek się dogada, oczywiście jeszcze musimy pamiętać, że są emocje, na przykład mogły odezwać się, przypominając ci, jak było w ubiegłym roku, albo może te emocje wskazały czy zniechęciły cię do tego, mówi: nic nie przeżyłem, nic nie doświadczyłem, a więc gdzieś tam takie emocjonalne sygnały, które płyną z naszego doświadczenia z ubiegłego roku. Drodzy, to widać, jak złożony, jak skomplikowany jest człowiek. Czasami patrzymy tak, tak sobie, ale musimy mieć na uwadze, że każdy człowiek jest istotą niewyobrażalnie złożoną. Każdy z nas jest swego rodzaju cudem, arcydziełem, które Bóg powołał do istnienia. Czasami na siebie patrzymy troszeczkę inaczej. Patrzymy przez pryzmat tego, co robimy na przykład, albo co się wydarzyło w naszym życiu, albo tego, co mówili o nas nasi rodzice, otoczenie. Ale chcę ci powiedzieć, że jesteś kimś wyjątkowym w oczach Bożych. Jesteś cudem, niepowtarzalny. Nigdy nikogo takiego samego nie będzie. jesteś jedynym w swoim rodzaju. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. I myślę, że to wyjaśnia pewne myśli, pewne wątpliwości nawet w naszym sercu. Jeśli noszę obraz Boga, jeśli jestem stworzony na Jego podobieństwo, to znaczy, że no nie mogę być jakąś taką prostą bakterią, ale jestem kimś wyjątkowym. I tacy jesteśmy w oczach Bożych. Najlepszym dowodem jest na to krzyż Chrystusa, że przyszedł, odkupił nas, bo w Jego oczach każdy z nas, ty i ja, jesteśmy drogocenni. Zgadzacie się z tym? Ilekroć patrzę na krzyż, to mam taki wniosek, jeden z takich wniosków, że Bóg tak bardzo mnie umiłował, że był gotów posłać swego Syna, a więc jestem drogocenny. Druga taka prawda, serce jest miejscem, z którego wypływa miłość. I o tym czytamy w 1 Tymoteusza, 1 rozdział, 5 werset. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca. A więc miłość płynie z serca, nie z emocji. Emocje mogą temu towarzyszyć, ale miłość jest czymś, co wypływa z naszego serca. Trzecia rzecz bardzo ważna, w sercu rodzi się też wiara. Rzymian 10:9 powiada, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim, gdzie? W sercu swoim uwierzysz, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Drodzy, wiarę możemy podzielić na dwie kategorie. Pierwsza kategoria to jest wiara taka zmysłowa, intelektualna. Rodzi się w naszym umyśle. Wynika z logicznego rozważania, za i przeciw. To tak trochę jak w loterii fantowej. Uda się albo się nie uda. I wyciągamy jakieś wnioski. I na podstawie tych wniosków kładziemy swoje zaufanie, swoją wiarę. Ale jest to taka intelektualna wiara, często przypomina takie zgodzenie się. No, tak jest. No, myślę, że tak jest. Ale wiara sercem jest zupełnie inna. Ja patrzę z punktu biblijnego. Rodzi się z objawienia Bożego Słowa. Objawienia, które w nas czyni Duch Święty. I to objawienie sprawia, że to Słowo zaczyna żyć we mnie. I wydaje owoc. I ono też determinuje mnie, moją czy twoją postawę, do właściwego postępowania. Adekwatnego postępowania do Bożego Słowa, które przyjęliśmy do naszego serca. I tutaj też taka mała uwaga, bo moglibyśmy pomyśleć, że nasz intelekt nie jest nam potrzebny do chodzenia w wierze. No jest, bo jak przeczytasz Biblię, najpierw przechodzi przez nasz umysł. Wnioskujemy, zastanawiamy się, porównujemy, analizujemy, nie rozumiemy, modlimy się do Pana Boga, aż w końcu przychodzi to objawienie. I kiedy przychodzi to objawienie, należy to przyjąć w sercu wiarą. I ta wiara jest dopiero żywa i skuteczna w naszym życiu. Wróćmy teraz do kluczowego fragmentu Bożego Słowa. Gdzie jest Twój skarb, tam będzie Twoje serce. Jaką prawdę zawiera ten fragment? Pozwólcie, że użyję pewnej ilustracji. Żaglówka w rękach umiejętnego żeglarza potrafi płynąć do wyznaczonego celu pod wiatr. Wiecie o tym? Można płynąć pod wiatr. I coś na ten temat wiem, bo nie wiem, z 25 rejsów odbyłem. W większości byłem kapitanem, więc byłem odpowiedzialny za całą załogę. Więc trochę się nauczyłem, trochę zrozumiałem. Nie da się płynąć wprost pod wiatr. Można płynąć wprost z wiatrem. Jeśli wiatr wieje w plecy, możesz płynąć bez problemu. Ale kiedy chcesz płynąć pod wiatr, na przykład cel, do którego chcesz dopłynąć, właśnie stamtąd wieje wiatr, masz problem. Ale współczesna technika już opracowała takie jachty, czy takie żaglówki, które potrafią z bardzo małym kątem w stosunku do wiatru płynąć pod. Nigdy na 100%, ale jest taki minimalny kąt, do którego możemy wybierać żagle i płynąć pod prąd. I nie da się płynąć na wprost, ale takim zygzaczkiem. Czyli tu mam cel, więc zygzaczkiem sobie płynę tam i z powrotem, ale za każdym razem jestem coraz bliżej celu. I to nazywa się fachowo halsowaniem, czyli halsujemy pod wiatr. Kiedy żeglarz halsując, kiedy on halsuje, musi być świadomy, gdzie jest cel. Bo jeśli łódkę przechylimy, czy skierujemy w innym kierunku i popłyniemy jakiś czas, możemy stracić cel z naszych oczu. No, na Mazurach to jest bardzo łatwe, no bo widać brzegi. Jak już ktoś więcej pływał, to wie, a tu jest to, tu jest to, tu jest tamto. Ale jeśli jesteś na morzu i masz tylko horyzont oceanu czy jakiegoś morza, to wtedy zaczyna się problem. Trzeba bardzo uważnie pilnować kursu, pilnować, żebyśmy nie zboczyli. I to jest taka sztuka żeglarska od tysięcy lat, która pozwala nam pływać i nie zgubić się na morzu. I drodzy, w naszym codziennym życiu, powiem tak, żeglarstwo jest pięknym obrazem chrześcijańskiego życia. Wiatr. Cóż, płyniemy pod wiatr, ponieważ wiatr, który wieje od świata, jest nam przeciwny. Zgadza się? Musimy płynąć pod wiatr. Chrześcijaństwo to jest kierunek pod wiatr. Jeśli tego nie akceptujemy, jeśli myślimy, że uda nam się przeżyć życie ze światem, płynąc z nim razem, to głęboko się mylimy, bo się nie da. Świat ma zupełnie inny system wartości, do czego innego dąży, a my płyniemy pod wiatr. I co jest ciekawe, musimy halsować, no bo nie da się prosto płynąć pod wiatr. A więc mamy codzienne różne zadania, cele, które osiągamy. I dzisiaj muszę dopłynąć tutaj. Dobrze, ale na następny dzień mówię, tutaj jest, tutaj, to muszę zrobić, tam muszę być, to muszę załatwić i tak dalej. To muszę osiągnąć. Halsujemy. I w tym halsowaniu możemy się pogubić. I wtedy jest problem. Musimy dbać, aby nie utracić tego nadrzędnego celu naszego żeglowania tutaj na ziemi. Wszystko w naszym życiu musi być podporządkowane Jemu. I patrząc na moje już ponad 40-letnie chodzenie z Panem, zauważyłem wiele takich właśnie momentów w swoim życiu, gdzie zagubiłem cel. Żeglowałem dalej, oczywiście, chciałem do przodu, ale popłynąłem gdzieś za daleko. Coś moje serce zajęło głęboko i zapomniałem, gdzie jest mój cel, co jest najważniejsze w moim życiu. Pozwólcie, że zadam pytanie, kluczowe pytanie. Co jest tym nadrzędnym celem, życiowym celem chrześcijanina? Co tak naprawdę jest tym nadrzędnym celem? Myślę, że jest wiele odpowiedzi w Bożym Słowie, ale wybrałem mój ulubiony fragment Nowego Testamentu, 2 Koryntian 5,17, pewnie pamiętacie, znacie. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Naszym celem jest Chrystus, i jest to nowe, tak? To z Nim związaliśmy swoje życie, oddając się Jemu. I to nie jest partnerskie, bo czasami tak słyszymy, że to jest takie partnerstwo z Panem Bogiem, ale to ma o wiele głębszy charakter. Biblia mówi jasno, że należymy do Niego, nie należymy już do siebie. Należymy do Niego. A więc mogę powiedzieć, że moje życie, to wszystko, co posiadam, czym żyję, jest pewnego rodzaju depozytem, który Bóg włożył w moje życie. To nie jest moja własność. To jest pewien depozyt, którym się posługuję, którego używam, którym się cieszę, który buduję, ale mam świadomość, zresztą tak mówi Boże Słowo, że nic na ten świat nie wnieśliśmy i nic z niego nie wyniesiemy. I młodym chrześcijanom wydaje się to trochę dziwne, ale my już tak w pobliżu 70 i dalej wiemy, że to ma swoją słuszność w życiu. Ale wiecie, no przykre jest, że ja dopiero gdzieś tam 10 lat temu to odkryłem. Dobrze, że to odkryłem. Że nic nie wnieśliśmy i nic nie wyniesiemy z tego świata prócz miłości. Prócz miłości, którą okazaliśmy wokół nas. Warto też zastanowić się, co kryje się pod tym nowe. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Życie wieczne dane nam w Jezusie Chrystusie. Jest to też pewnego rodzaju depozyt, bo czekamy na Jego powrót i Biblia obiecuje nam, że Bóg nas zabierze do siebie, abyśmy byli tam, gdzie On jest. A w innym miejscu Bożego Słowa powiada, że w domu Ojca jest wiele apartamentów. I tam również czeka apartament na ciebie. Na drzwiach jest twoje imię i nazwisko. Czy to nie jest piękne? Ale drodzy, jak dramatyczny jest człowiek, który buduje sobie królestwo na ziemi. Czasami podziwiam ludzi, ja mówię o ludziach niewierzących, 90 lat, ale on jeszcze grabi do siebie, ile się tylko da. Nie wiem po co. Ma już tyle, że nie jest w stanie tego wydać, ale on ciągle do siebie, jeszcze jakiś interesik, jeszcze coś, aby mieć więcej. I zastanawiam się po co. I przez moje życie, moje doświadczenia życiowe uważam, że jeśli mamy wszystko, co jest nam potrzebne do życia, to naprawdę mamy wszystko i nie powinniśmy szukać nie wiadomo czego. Jest to bardzo cenne, ten pokój, ta radość, to skupienie się na rzeczach ważniejszych, bo możemy się wkręcić w różne rzeczy i o tym jeszcze za chwileczkę sobie powiemy. Nasze serce zawsze podąża za tym, co jest największą wartością w naszym życiu. Co jest największą wartością człowieka. Jeśli największą wartością jest Bóg, to będziesz za Nim podążał. Jeśli największą wartością jest kariera w firmie, to będziesz za nią podążał. Jeśli największą wartością jest zrobienie wielkiego majątku, to będziesz za Nim podążał. Tak działa nasze serce. Wyobraźmy sobie sportowca, którego życiowym celem jest stanąć na podium na olimpiadzie, na tym najwyższym podium na olimpiadzie. Od momentu powzięcia wyzwania wszystko podporządkowuje temu celowi. I wyobraźmy sobie, co się dzieje w jego życiu. Czasami czytam jakieś recenzje, jakieś opisy, jak żyją sportowcy. Wielogodzinne treningi, wiecie, zalani potem, wycisk. Trener nigdy nie jest zadowolony, zawsze za mało, za wolno, za nisko. I cały czas jest walka ze swoimi słabościami, ze swoimi niemożliwościami, a więc przekraczanie kolejnych granic do tego stopnia, żeby być najlepszym na świecie. I to wszystko dzieje się kosztem osobistego życia. Nie ma za wiele czasu na odpoczynek, na relaks, na bycie z przyjaciółmi, bo jest trening, bo jest cały czas to samo. Nawet jedzenie i godziny snu są podporządkowane temu celowi. Musi odpowiednią ilość godzin przespać i to w odpowiednim czasie, odpowiednio się odżywiać, bo jeśli nie, to zaprzepaści szansę, że stanie na podium jako najlepszy na świecie. I oczywiście nie ma gwarancji, że tak będzie, tak? Czasami taki stan potrafi trwać całymi latami, aż wreszcie jest ten moment. I wiecie, to trochę dla mnie śmieszne. Może kto inny uważa inaczej, ale pomyślałem sobie tak, no ktoś poświęcił całe życie, stanął na tym podium, powiesili mu ten złoty medal, a za 4 lata jest następny. Już o nim nikt nie pamięta. Czasami tam ktoś wspomni, że no 4 lata temu to kto inny tam był mistrzem. I kiedy myślę o tym, to zastanawiam się, co ja powinienem robić tylko z tego powodu, że jestem powołany do Królestwa Bożego. Jaka determinacja powinna kierować moim życiem? Jak powinienem być skupiony na tym, bo przecież my jesteśmy powołani do czegoś wielkiego. Jesteśmy dziećmi Bożymi. I Bóg chce być z nami całą wieczność i będziemy w Nim w relacji. Drodzy, kiedy myślę o tym sportowcu, to widzę człowieka, który całym sercem na 100% przylgnął do medalu, do złotego medalu. I to też w jakiś sposób obrazuje, gdzie jest skarb twój, tam jest serce twoje. Widzimy więc, że w sercu podejmujemy decyzje, które nadają kierunek naszemu życiu. Jako chrześcijanie nie musimy zadawać sobie dzisiaj pytania, gdzie będzie mój skarb. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale uważam, że takie pytanie jest nieadekwatne na tym miejscu, chyba że ktoś jeszcze nie narodził się na nowo. Bo już go mamy. Mamy ten skarb. Biblia mówi, mamy ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która przewyższa wszystko, nie jest z nas. Nie jest z tych naczyń glinianych. My już go mamy. Musimy czuwać, aby nasze serce pozostawało przy nim. Zgodzicie się ze mną? To jest nasze powołanie, to jest nasz cel każdego dnia, abyśmy byli blisko naszego Pana. Wróćmy na chwilę jeszcze do żeglarstwa. Czasami tak daleko potrafimy halsować, że tracimy nasz nadrzędny cel. Mówiłem już o tym. I tutaj mógłbym opowiedzieć kilka historii z mojego życia, kiedy utraciłem ten cel. Zaangażowałem się w pracę na 100%. No bo pieniądze, bo dobre pieniądze, więc teraz haru, haru, reszta jest nieważne. Przychodziłem na nabożeństwo, to wiecie, drzemałem, spać mi się chciało, bo byłem wykończony od poniedziałku do soboty. I czasami takie okazje przychodzą do naszego życia. Moja zachęta jest, żebyś się zastanowił, czy zastanowiła, czy warto. Praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. Firmy oczywiście stawiają bardzo wysokie wymagania, oczekiwania. Jako duszpasterz czasami jak ktoś przychodzi i po prostu mówi, że ma problemy w pracy, mówię, to zmień pracę. Weź sobie coś, może mniejsze pieniądze, ale spokojnego. Coś, co będzie błogosławieństwem w twoim życiu, a nie przekleństwem. Co wtedy? Nasz Pan zostawił nam test, który pozwala zweryfikować, czy jesteśmy na kursie. Jest taki test. I czasami się Jemu przyglądam, z niego korzystam. Otwórzmy przypowieści o czworakiej roli. One są opisane we wszystkich Ewangeliach synoptycznych, ale wziąłem Ewangelię Marka, 4:14 czytamy. Marek 4:14. Siewca rozsiewa słowo. Krótko, jasno i rzeczowo. I tutaj musimy sobie zadać pytanie, w jakim celu rozsiewa? I w wersecie 4, wersecie 20 czytamy. Owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc. Jaki? 30-krotny, 60-krotny, 100-krotny. Co jest tym owocem? Co to jest ten owoc? Odpowiedź znajdujemy, jak pewnie większość się domyślacie, w liście do Galacjan, 5 rozdział 22-23. Dla przypomnienia przeczytam. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. A więc warto stanąć przed duchowym lustrem i zadać sobie pytanie, czy te owoce są w moim życiu. Może jeszcze nie są takie dorodne, ale już są. A może są dorodne. Ale ważne jest, aby one były. Bo jeśli ich nie ma, mamy problem. I musimy znaleźć przyczynę tego. Dlaczego tak się dzieje? Wiecie, czasami żyjemy w takim samooszukiwaniu się, że wszystko jest w porządku, że inni tak samo, podobnie, że okej, dobrze, w przyszłym roku, teraz mam za dużo spraw, jak przejdę na emeryturę, to wtedy będę... Ale drodzy, w Biblii nigdzie nie czytam, że to ma być kiedyś. Bóg nas wzywa dzisiaj i oczekuje od nas owocu. I tak jak powiedziałem, może na początku naszej drogi ten owoc albo jest niewidoczny, albo zaczyna być taki jeszcze niezbyt dorodny, ale już jest. I drodzy, w tym również, w tej przypowieści są takie trzy punkty oceny, czy płyniemy we właściwym kierunku, czy mamy właściwy kurs. Przejdźmy do Marka 4,15. Tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których, gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w nich. I tutaj rodzi się ważne pytanie. Jaki jest mój stosunek do Bożego Słowa? To jest takie pierwsze kryterium, które mówi nam o tym, czy jesteśmy na właściwym kursie. Czy Biblia jest taką ciekawą księgą, której sobie poczytam, może coś mądrego znajdę? Może jest taką księgą filozoficzno-religijną? Może jest jakimś takim przykrym obowiązkiem, no bo pastorzy mówią, żeby czytać, uczyć się na pamięć wersetów? Czy jest księgą mojego życia? Jest fundamentem mojego życia. Czy na niej buduję swoje życie? Czy w niej szukam odpowiedzi na moje problemy? Na moje pytania? Czy może gdzie indziej? To jest bardzo ważne pytanie. Bo jeśli Biblia nie jest we właściwym miejscu w naszym życiu, nie zajmuje właściwego miejsca, to wierz mi, diabeł, możesz, nie wiem, czytać najpiękniejsze fragmenty Bożego Słowa, słuchać najlepszych kazań, które cię poruszą do łez. Ale jeśli Boże Słowo nie jest fundamentem twojego życia, to będzie się działo to, co tu jest napisane. Diabeł przyjdzie i wydziobie wszystko. I za dwa dni się zastanawiasz, a chyba mnie poniosło trochę emocjonalnie. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy weryfikowali, jakie miejsce zajmuje Boże Słowo w moim życiu? I Pan Jezus o tym mówi bardzo wyraźnie, bardzo jednoznacznie. Drugie, Marek 4,16. Podobnie zasianym na gruncie skalistym są ci, którzy skoro usłyszą Słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla Słowa, wnet się gorszą. Jaki jest mój stosunek do próby wiary? kiedy przyjmiemy Boże Słowo do naszych serc w wierze, możecie być na 100% pewni, że przyjdzie próba wiary. Przyjdzie doświadczenie. I to nie jest Boża złośliwość wobec ciebie czy mnie, tylko to jest Boża miłość, bo Bóg chce utwierdzić to Słowo w twoim życiu. A właśnie przez konfrontację musimy sobie odpowiedzieć, czy będziemy trwać w wierze, czy się poddamy. I o to w tym wszystkim chodzi. I te wszystkie doświadczenia, próby, nawet prześladowania, które doświadczasz w pracy czy w domu, one mają swój cel. Bóg chce cię utwierdzić, abyś chodził w wierze, abyś chodziła w wierze. I teraz, drodzy, jeśli człowiek od razu się poddaje, o, to nie dla mnie. Ja myślałem, że chrześcijaństwo to taka fajna zabawa, że będzie tak, pomodlę się i Pan Bóg odpowie, i że wszystko będzie mi się układać i że będę bogaty, jeździł Mercedesem, w ogóle będzie wszystko, jak wiecie, czego dotknę, to się zamieni w złoto. No tak nie ma. Bóg nas przygotowuje do czegoś wielkiego, ale na tą chwilę żyjemy na tym świecie i Biblia mówi o tym, że będziemy przechodzić doświadczenia. I to jest drugi taki papierek lakmusowy, czy płynę we właściwym kierunku. Jaki mam stosunek do moich prób w wierze, moich doświadczeń, moich przeciwności? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo ważna i to, w jaki sposób pokazuje nam, gdzie jesteśmy, dokąd płyniemy. I trzecie, Marek 4,18. A innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy słyszeli słowo, ale troski tego wieku i łuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zadłuszają słowo, tak iż plonu nie wydają. I tutaj kolejne pytanie. Jaki jest mój stosunek do tego, co posiadam? Do rzeczy materialnych. I nie tylko. Czy jestem tego szafarzem, czy jestem tego panem? Czy jestem wdzięczny Bogu za to, co posiadam i mogę używać? Czy uważam, że to jest moje? Postawa sługi ma tutaj ogromne znaczenie. Zresztą wczoraj, przedwczoraj coś na ten temat mówiliśmy. Serce bardzo szybko potrafi się przywiązać do rzeczy. I diabeł o tym wie, że to jest taka bardzo prosta ścieżka. I wiecie, zauważyłem w moim życiu i paru innych braci, że to się nie dzieje od razu. Ten trzeci etap przychodzi już trochę później. Już okrzepniesz, już jesteś takim fajnym chrześcijaninem, wiele spraw zostało rozwiązanych, Bóg naprawdę ci błogosławi, dał ci dobrą pracę, masz taką harmonię w domu, wszystko idzie w dobrym kierunku. Wszystko zostało jakby uporządkowane i zaczynamy się nudzić trochę. No tak, no mamy mieszkanie, ale może dom by był lepszy? No samochód, no jest fajny, ale mógłbym mieć lepszy. No. Niech sąsiedzi widzą, że jestem wierzący, że Pan Bóg mi błogosławi. Wiecie, diabeł przynosi różne pomysły do naszego życia. I jeśli to przyjmujemy, zaczynamy się gubić. I bardzo szybko stracimy kurs. No bo wyobraźcie sobie człowieka, który jeździ może starszym, ale całkiem dobrym samochodem, ale gdzieś w jego głowie zaświtał pomysł, żeby kupić sobie nowy samochód, który kosztuje 150 tysięcy. No nie ma na to, więc wziął kredyt. Zmieni się jego życie? Zmieni się. Będzie skupiony na tym, żeby to spłacać. Oczywiście po 3 latach ten samochód stanie się powszechny, ale kredyt jest. To są rzeczy, na które warto zwracać uwagę w swoim codziennym życiu. Bo te decyzje, które podejmujemy, mogą mieć diametralne znaczenie w naszym duchowym życiu. Coś, co się wydawało, że będzie dobrze, fajnie, może się okazać, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Drodzy, Rzeczy materialne potrafią skraść serce chrześcijanina. I musimy być w tym czujni, uważni, aby to nie nastąpiło w naszym życiu. Jesteśmy powołani do czegoś wielkiego. Bóg nas przygotowuje do wieczności. Będziemy współdziedzicami z Chrystusem. Mamy już tą obietnicę, ale kiedy On powróci, nie rozumiem tego do końca, ale wiem, czuję, że w tym jest coś wielkiego. I warto położyć swoje życie przed Bogiem i iść we właściwym kierunku. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca. I tutaj dodam dzisiejszy werset. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie serce twoje. Drodzy, na koniec chciałbym zachęcić nas, abyśmy taką weryfikację zrobili w swoim życiu. Abyś zadał sobie pytanie, jakie miejsce zajmuje Boże Słowo w twoim życiu. Abyś też postawił sobie pytanie, jakie znaczenie mają doświadczenia w twoim życiu, doświadczenia wiary. No bo jeśli ukradłeś komuś portfel i teraz masz z tego powodu problemy i doświadczenia, no to przepraszam bardzo, ale to chyba nie o to chodziło. Ale mówimy o tym, że idziesz za Panem i doświadczasz różnych rzeczy, czasami przykrych rzeczy. Jak do tego podchodzę? Czy jestem wdzięczny Bogu za to? Czy raczej myślę o tym, żeby się wycofać z chrześcijaństwa? Albo stać się letnim, żeby mieć święty spokój. I trzecia rzecz, jaki mam stosunek do rzeczy materialnych? Jeśli na te trzy pytania odpowiemy sobie prawidłowo, czyli wszystko jest ok, możemy być spokojni. Możesz być spokojny, bo wiesz, dokąd masz płynąć. Masz dokładnie określone i wiesz, gdzie zmierzasz. I nawet jak gdzieś tam będziesz halsował, to zawsze masz ten punkt, do którego wracasz i z którym korygujesz swój kurs. Natomiast jeśli odpowiedzieliśmy na któreś z tych pytań negatywnie, to warto się nad tym pochylić. Warto stanąć przed Bogiem. Może ten post, jeszcze mamy 2 dni postu, to jest czas, żeby się pochylić nad tym, powiedzieć, Panie, co mam z tym zrobić? Jak mam do tego podejść? Co mam zmienić w swoim życiu, aby moje życie miało ten właściwy kierunek? Bo, drodzy, chrześcijaństwo to nie jest zabawa. List do Efezjan mówi o zbroi Bożej. Mówi o walce, o duchowej walce. I nie myśl sobie, że ciebie to nie dotyczy. Dotyczy każdego z nas. I diabeł stara się każdego z nas w jakiś sposób ograniczyć, zablokować, zagubić w tym wszystkim, żebyśmy nie wiedzieli. Ale mamy w sercach Ducha Świętego i mamy Słowo Boże. I to są te dwa fundamenty, na których możemy iść do przodu każdego dnia. Dlatego spotykamy się tu każdego poranka i każdego wieczora podczas postu. Bo chcemy słuchać tego, co Bóg ma nam do powiedzenia. I drodzy, tym słowem chciałem was zachęcić, abyśmy pamiętali, że my nie szukamy już skarbu. Nasze serce mają być przy nim. I drodzy, chciałbym was też zachęcić na koniec. Jutro mamy kolejny dzień postu i modlitwy. Spotykamy się o 6 rano. Jestem wdzięczny Bogu, jak widzę, jak wiele osób przyjeżdża tutaj, przychodzi tutaj, aby mieć ten cichy czas przed Bogiem. To jest wielkie błogosławieństwo dla każdego z nas. Wieczorem mamy kolejne nabożeństwo wieczorne, kolejne rozważanie. I jak wiemy z rozpiski, będziemy rozważać słowo, błogosławieni czystego serca. I tym słowem, tym rozważaniem będzie się dzielił nasz brat Rafał Dudek. Drodzy, też tutaj mamy takie ładne pudełko drewniane. To pudełko nie stoi tak dla ozdoby, tylko jest wystawione, abyśmy mogli składać nasze jałmużny. I tutaj już było wiele powiedziane na ten temat, ja tylko przypomnę, że dobry post jest połączony z jałmużną, czyli to, co nie wydałeś na jedzenie, włóż do tej skrzynki, a te pieniążki będziemy wykorzystywać nie na jakikolwiek inny cel, a tylko i wyłącznie każdego roku przekazujemy to na pomoc ludziom biednym, ludziom potrzebującym, ludziom, którzy nie mają chleba, nie mogą wykupić sobie recepty. Tym ludziom pomagamy z tych pieniędzy. One są specjalnie, jest specjalne konto, wiemy, ile tych pieniążków jest. Jest grupa osób, która tym zawiaduje, która rozpoznaje potrzeby i chętnie udzielamy. I wiecie, tak myślę sobie, że to się bardzo Panu Bogu podoba. Zgodzicie się ze mną? Niech was Bóg błogosławi. Proszę grupę muzyczną.